Przybądź, Duchu Święty, wstąp do naszych serc, do naszego życia. Bądź pocieszycielem i uświęcicielem. Wylej na nas swoje dary, abyśmy potrafili postępować w mądrości. Drodzy Państwo, kontynuujemy naszą refleksję dotyczącą nauczania zawartego na kartach katechizmu. Ostatnie tematy dotyczą wyznania naszej wiary chrześcijańskiej. Rozpoczęliśmy refleksję dotyczącą artykułu z wyznania naszej wiary: Jezus umarł, ukrzyżowany. Temat dzisiejszej katechezy: odkupieńcza śmierć Chrystusa w Bożym zamyśle zbawienia. 599 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne. Jezus wydany z woli, postanowienia i przewidzenia Boga. Bolesna śmierć Chrystusa nie była owocem przypadku w zbiegu nieszczęśliwych okoliczności. Należy ona do tajemnicy zamysłu Bożego, jak wyjaśnia Żydom w Jerozolimie święty Piotr w swojej pierwszej mowie w dniu Pięćdziesiątnicy. Jezus został wydany z woli, postanowienia i przewidzenia Bożego. Dzieje apostolskie, rozdział drugi. Ten biblijny język nie oznacza, że ci, którzy wydali Jezusa, byli jedynie biernymi wykonawcami scenariusza przewidzianego wcześniej przez Boga. Dla Boga wszystkie chwile czasu są teraźniejsze w ich aktualności. Ustalił on więc swój odwieczny zamysł przeznaczenia, włączając w niego wolną odpowiedź każdego człowieka na jego łaskę. Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu słudze Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela, aby uczynić to, co ręka Twoja i myśl zamierzały. Dzieje apostolskie, rozdział czwarty. Bóg dopuścił ich czyny wypływające z zaślepienia, by wypełnić swój zbawczy zamysł. Umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy. Ten Boży zamysł zbawienia przez wydanie na śmierć sługi sprawiedliwego został wcześniej zapowiedziany w Piśmie Świętym jako tajemnica powszechnego odkupienia, to znaczy wykupu, który wyzwala ludzi z niewoli grzechu. Święty Paweł przekazuje w wyznaniu wiary, o którym mowa, że je przejął, iż Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15. Odkupieńcza śmierć Jezusa wypełnia w szczególności proroctwo o cierpiącym słudze Jahwe. Sam Jezus przedstawił sens swego życia i śmierci w świetle cierpiącego sługi. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus w taki właśnie sposób wyłożył pisma uczniom z Emaus, a następnie samym apostołom. Bóg dla nas uczynił go grzechem. Święty Piotr może więc sformułować wiarę apostolską w Boży zamysł zbawienia w taki sposób: wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was. Pierwszy list świętego Piotra Apostoła. Rozdział pierwszy. Karą za grzechy ludzi popełnione po grzechu pierworodnym jest śmierć. Bóg, posyłając własnego Syna w postaci sługi, w postaci człowieka upadłego i poddanego śmierci z powodu grzechu, dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Drugi list do Koryntian, rozdział piąty. Jezus nie doznał takiego odrzucenia, jak gdyby on sam zgrzeszył. w miłości odkupieńczej, która zawsze łączyła go z Ojcem, przyjął nas w naszym oddzieleniu od Boga. Także mógł w naszym imieniu powiedzieć na krzyżu: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Bóg, czyniąc go w ten sposób solidarnym z nami jako grzesznikami, własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, abyśmy zostali pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna. Boża inicjatywa powszechnej miłości odkupieńczej. Wydając swego Syna za nasze grzechy, Bóg ukazuje, że Jego zamysł wobec nas jest zamysłem życzliwej miłości, która poprzedza wszelką zasługę z naszej strony. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Ewangelia świętego Jana, rozdział 4. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. List do Rzymian, rozdział 5. Jezus w zakończeniu przypowieści o zbłąkanej owcy przypomniał, że ta miłość nie zna wyjątków. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Jezus potwierdza, że przyszedł dać swoje życie jako okup za wielu. To ostatnie pojęcie nie jest ograniczające. Przeciwstawia całą ludzkość jedynej osobie Odkupiciela, który wydaje siebie, aby ją zbawić. Kościół w ślad za apostołami naucza, że Chrystus umarł za wszystkich ludzi bez wyjątku. Nie ma, nie było i nie będzie żadnego człowieka, za którego nie cierpiałby Chrystus. Drodzy Państwo, w liście do Hebrajczyków zapisane zostały znamienne słowa, że wszelka inicjatywa dialogu między Bogiem a człowiekiem wypływała zawsze ze strony Boga. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. List do Hebrajczyków, rozdział 1. Święty Jan od Krzyża komentuje tę wypowiedź w sposób następujący. Od kiedy Bóg dał nam swego Syna, który jest Jego jedynym słowem, nie ma innych słów dodania nam. Przez to jednak słowo powiedział nam wszystko naraz. To bowiem, o czym częściowo mówił dawniej przez proroków, wypowiedział już całkowicie, dając nam swego Syna. Jeśli więc dzisiaj ktoś chciałby go jeszcze pytać lub pragnąłby jakiejś wizji lub objawień, nie tylko postępowałby błędnie, lecz także obraziłby Boga, nie mając oczu utkwionych jedynie w Chrystusie, szukając innych rzeczy lub nowości. A zatem jedyną odpowiedzią na pytanie o sens i cel oraz o spełnienie ludzkiego istnienia jest Jezus Chrystus. Kościół od początku swego istnienia wyjaśnia jedność planu Bożego względem ludzkości w obu testamentach. Za pośrednictwem typologii rozpoznaje on bowiem w dziełach Bożych Starego Testamentu figury tego, czego Bóg dokonał w pełni czasów w osobie swego wcielonego Syna. Stary Testament jest zrozumiały tylko w świetle osoby i dzieła Jezusa Chrystusa. Również Nowy Testament powinien być odczytywany w oparciu o Stary Testament. Według starożytnego powiedzenia Nowy Testament jest ukryty w Starym, natomiast Stary znajduje wyjaśnienie w Nowym. Na podstawie tych tekstów można powiedzieć, że misja zbawcza Chrystusa została zapowiedziana w pismach Starego Testamentu. Tajemnica Syna Bożego ujawniana była stopniowo przez kolejnych proroków Izraela. Stary Testament ukazuje, że grzechy, jakie pojawiły się na ziemi od początku rodzaju ludzkiego, a także całe późniejsze zło spełnione przez człowieka, nie były zdolne wymazać obrazu Bożego zrośniętego bytowo z jego naturą i nie cofnęły opieki Bożej. Fakty zawarte w pismach zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu świadczą o tym, że Bóg przeprowadza swój zbawczy plan i że człowiek pod pewnymi warunkami może osiągnąć swe cele doczesne i wiekuiste. Powszechna opieka Boża nad ludzkością objawia się zarówno w trosce o prarodziców, jak i o Kaina, a także o potomstwo Noego, które nie będzie już więcej karane potopem. W ten sposób obok kary ujawnia się zbawcza wola Boga. Ze wzrostem siły grzechu pojawia się mocniejsza łaska. Po raz pierwszy zbawczą wolę względem upadłego człowieka Bóg wypowiada w raju w słowach protoewangelii, Księga Rodzaju, rozdział 3, werset 14 i kolejne. Znamienny tekst w biblijnej historii ludzkości znajduje się także w Księdze Rodzaju, w rozdziale 12, w słowach Jahwe wypowiedzianych do Abrahama. Są to jednak zapowiedzi ogólne, nie zdradzające, w jaki sposób Jahwe przygotował zbawienie ludzkości. Dopiero prorocy prezentują bliższe przepowiednie dotyczące zbawczych planów Boga. Ów zbawczy zamysł Boga został zapowiedziany w Starym Testamencie jako tajemnica powszechnego odkupienia, to znaczy wykupu, który wyzwala ludzi z niewoli grzechu. Odkupieńcza śmierć Jezusa wypełnia w szczególności proroctwo Izajasza, który przedstawia obraz cierpiącego sługi Jahwe. Sam Jezus przedstawił sens swego życia i śmierci w świetle cierpiącego sługi. Pieśni te zapowiadają znaczenie męki Jezusa i wskazują sposób, w jaki wyleje on Ducha Świętego, aby ożywić wielu nie od zewnątrz, ale przyjmując postać sługi. Potwierdzeniem tego, że zapowiedzi mesjańskie Starego Testamentu dotyczyły osoby i dzieła Chrystusa, są słowa świętego Pawła za nasze grzechy. W tym kontekście Jezus po swoim zmartwychwstaniu wyłożył pisma uczniom zmierzającym do Emaus, a następnie samym apostołom. Śmierć Jezusa, podobnie jak całe jego życie i czyny, nie była zbiegiem okoliczności czy przypadkiem. Jak podkreśla katechizm, należy ona do tajemnicy zamysłu Bożego. Co wyjaśnia święty Piotr Żydom w Jerozolimie w dzień zesłania Ducha Świętego? Jezus został wydany z woli, postanowienia i przewidzenia Bożego. Nie oznacza to jednak, że ci, którzy wydali Jezusa, nie ponoszą żadnej winy, że byli tylko biernymi wykonawcami w planie Boga. Bóg bowiem w swój odwieczny zamysł włączył wolną odpowiedź każdego człowieka. Bóg dopuścił czyny ludzi wypływające z zaślepienia, by wypełnić swój zbawczy zamysł. Dzieje apostolskie komentują to w sposób następujący. Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu słudze Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela, aby uczynić to, co ręka Twoja i myśl zamierzyły. Dzieje apostolskie, rozdział 4. Drodzy Państwo, sam Jezus miał świadomość swojej misji. Przy wielu okazjach głosił, że został przez Boga posłany na świat dla objawienia miłości Ojca i zbawienia świata. Ukazując Boga, realizuje równocześnie odwieczny Boży plan zbawienia. Jezus zna Boga, bo to On Go posłał. Nie mówi od siebie, ale to, co Mu Ojciec nakazał. Jezus sam zapowiadał sposób, w jaki Bóg dokona zbawienia ludzkości, czyli swoją męką i śmiercią. Podobnie podczas ostatniej wieczerzy w słowach ustanowienia Eucharystii powiedział: to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Jest tu zawarta wyraźna aluzja zarówno do śmierci Pana na krzyżu, jak i do powszechnego oraz zbawczego wymiaru tejże śmierci. Śmierć Jezusa, jak już wspominaliśmy w naszych katechezach, nastąpiła z wyroku skazującego prokuratora rzymskiego Poncjusza Piłata. Do tego faktu doprowadził Sanhedryn i faryzeusze, którzy uznali Jezusa dla bluźnierce. Z ust Jezusa słowa, które słyszymy, wykonało się, świadczą o tym, że strach i pustka zostały przezwyciężone. W swoim lęku przed śmiercią Chrystus nie poniżył się ani przed Sanhedrynem, ani przed Piłatem i Herodem. Nie prosił o łaskę. Z mocą stwierdził swe posłannictwo i nie zaparł się niczego, co głosił jako prawdę. Śmierć krzyżowa nie była więc dla Jezusa zaskoczeniem, ani też mroczną tajemnicą. Zdążał ku niej od początku z całą świadomością i pełną gotowością, aby wypełnić odwieczne zamiary Boże. Zamiary Boże odkupienia człowieka, jak i ich motyw oraz sposób wypełnienia były dobrze znane Jezusowi. Motywem odkupienia była niewyczerpana miłość Boga do ludzkości. Ekspiacyjny charakter swojej śmierci oraz świadomą gotowość wypełnienia zbawczych zamiarów Ojca Jezus deklarował wielokrotnie. Świadomie wybrał ostatnią drogę do Jerozolimy, chociaż przewidywał całe ryzyko takiej decyzji. Śmierć Jezusa stała się najdoskonalszą ofiarą Nowego Testamentu. Ofiara Jezusa stanowi niepojęty dar miłości samego Boga Ojca, a równocześnie mieści w sobie świadomą i w pełni dobrowolną decyzję Syna Bożego, która jednocześnie była motywem Jego wcielenia. Dzięki ofierze Jezusa dokonało się pełne i ostateczne odkupienie wszystkich ludzi oraz wszystkim przywrócone zostało utracone przez grzech dziecięctwo Boże. Jezus doświadczył śmierci jak wszyscy ludzie, co oznacza, że Jego śmierć była prawdziwa i rzeczywista, a Jego dusza dołączyła do krainy umarłych, którą określano jako Szeol lub otchłań. Jezus tam jednak nie pozostał, bo zstąpił do piekieł jako Zbawiciel, aby przekazać radosne orędzie o nadejściu dobrej nowiny wszystkim sprawiedliwym spośród umarłych i proklamować Królestwo Boże. To zstąpienie do otchłani, do piekieł, było ostatnim etapem Jego mesjańskiego posłania stwierdzającym, że odkupieńcze dzieło Mesjasza dokonało się, że objęło wszystkich ludzi, wszystkich czasów i wszystkich miejsc. Owo zstąpienie do piekieł wskazuje, że zbawcza myśl i wola Boga nie ogranicza się ani przestrzennie, ani czasowo, a więc odnosi się do wszystkich ludzi przed Chrystusem i po Jego przyjściu. zbawcza wola i zamiary Boga nie ograniczają się wyłącznie do odkupieńczej śmierci Jego Syna, ale obejmują także fakt zmartwychwstania. Ale to już kolejny etap naszej refleksji. Drodzy Państwo, czyniąc pewne słowo podsumowania, trzeba z całą mocą podkreślić, że dzięki cierpieniu i męce Jezusa otrzymaliśmy nowe życie. Życie w wolności. Proszę zauważyć, że wyznanie wiary przechodzi bardzo szybko od cudownego poczęcia i narodzin Jezusa do Jego krzyża i śmierci, do punktu kulminacyjnego Jego ziemskiego nauczania, do największego czynu miłości, bo jak czytamy na kartach Janowej Ewangelii, nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Dla wielu Jego życie było błogosławieństwem i początkiem nowego życia. Jeszcze bardziej przez swoją śmierć Jezus otwiera drogę do prawdziwej wolności. Zmartwychwstały Jezus wyraża bardzo donośle swoją jedność z wolą Ojca podczas spotkania z uczniami idącymi do Emaus. Tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Śmierć Jezusa na krzyżu przedstawiana jest zawsze w świetle zmartwychwstania. Widziana jest jako początek nowego życia, bo tylko w ten sposób ma sens, nigdy zaś w izolacji. Jezus jest barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. On jest tym Synem Człowieczym, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu, jak czytamy na kartach Ewangelii świętego Marka. W obrazie niewolnika, który przez okup może zostać wykupiony na wolność, mówi się o Jezusie, który przez swój krzyż wykupił ludzi z otchłani śmierci. Otchłań śmierci oznacza w pojęciu biblijnym oddalenie od Boga. Wszystko to, co zniewala człowieka, zgorszenie moralne, choroba, konieczność śmierci. Dlatego apostoł Paweł napomina chrześcijan, aby nie byli niewolnikami ludzi, gdyż za wielką cenę zostaliście nabyci. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 7. W Ewangelii świętego Jana przeciwstawione są sobie obie sfery życia i śmierci, światła i ciemności. Dzięki przyjęciu krzyża Jezus zwyciężył moc śmierci. Dlatego to ostatnie słowo krzyża wykonało się, należy rozumieć jako zwycięstwo. I raz jeszcze fragment z listu do Rzymian. Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierci? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierci zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć podobną do Jego śmierci zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. List do Rzymian, rozdział 6. To, że każdy ochrzczony został razem z Chrystusem pogrzebany, oznacza udział w Jego męce i śmierci, udział w Jego wierności i całkowitym oddaniu, na które Ojciec odpowiedział w zmartwychwstaniu swojego Syna. Ten dar nowej, niezasłużonej jedności z Bogiem jest jednocześnie zadaniem, aby wprowadzać w życie wszystko to, czego Jezus nauczał. Dlatego napomina apostoł Paweł w liście do Rzymian, tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. I tym fragmentem z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian zakończmy naszą refleksję. Już w kolejnej katechezie będziemy podejmowali temat dotyczący Chrystusa, który siebie ofiarował swemu Ojcu za nasze grzechy, a zatem będzie czas jeszcze, aby powrócić i zatrzymywać się w naszej dłuższej refleksji przy poszczególnych etapach misterium paschalnego Jezusa Chrystusa, Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Dziękuję Państwu za wysłuchanie dzisiejszej katechezy.